Obrazki z Pewuki. Audycja Małgorzaty Jańczak.
Dziś o wielkiej katastrofie,
której szczęściem nie było.
Niewielu obywateli naszego miasta wie, że kolebką poznańskiej piłki nożnej była Droga Dębińska. Ta dyscyplina pojawiła się w Grodzie Przemysława w pierwszych latach XIX wieku. Najpierw w piłkę zaczęli ponoć grać wojskowi i to oni założyli pierwszy w mieście klub piłkarski Deutscher Sportverein. Z tym czysto niemieckim klubem rywalizowała mieszana Brytania i Normandia, w której przeważali Polacy.
Od 1906 roku porzucono palanta, pięstówkę, szlojerkę, ciągnięcie liny, zapasy, podnoszenie ciężarów, by kopać piłkę. Kopano w szmaciankę, kopano w kamienie i w ogóle we wszystko, co przez kopanie się przesuwało.
Ale co to kopanie ma wspólnego z pewuką?
Nawet sobie nie zdają państwo sprawy, jak wiele.
Powstałe polskie kluby Warta, Poznania, Pogoń i Sparta nie miały swojego boiska. Dopiero w niepodległej Polsce zawodnicy Warty otrzymali od miasta teren na boisko.
Na Pewuce wyznaczyły sobie spotkania liczne organizacje, związki i stowarzyszenia. Potrzebny był stadion. No i wreszcie Warta i Poznań mieli się doczekać stadionu z prawdziwego zdarzenia.
Niestety stadion był jedną z tych budowli, które stawiano na ostatnią chwilę. Zaprojektował go Pajzderski. Poza pełnowymiarowym boiskiem stadion posiadał skocznie i rzutnie. Pod trybunami umieszczono salę gimnastyczną, natryski i restaurację. Zaprojektowano również parkingi podziemne.
Budowa ruszyła na Łęgach Dębińskich. Teren był trudny, nasypowy, wymagający specyficznych rozwiązań i rzetelnego wykonawstwa. Niestety, zdaniem architekta Czarneckiego, twórca głównej trybuny, inżynier Zajdler, nie miał doświadczenia w projektowaniu takich budowli. Do tego dodać należy szybkie i niedbałe wykonawstwo.
Wszystko to wzbudzało duży niepokój nadzoru budowlanego. Obaw nie rozwiał również pierwszy kontroler i nadzorca wszystkich działań, czyli kierownik budowy, człowiek zupełnie niedoświadczony, ledwie po złożeniu egzaminu w szkole budownictwa przy Łąkowej.
Budowę udało się zakończyć w ostatniej chwili. Niebawem miała odbyć się na stadionie pierwsza wielka impreza Pewuki z ludowymi przemarszami, tańcami i śpiewami.
Inżynier Zaus, kierownik policji budowlanej, w obawie o wytrzymałość konstrukcji, zorganizował służbę obserwacyjną. Jego zdaniem szczególne zagrożenie stwarzała cała konstrukcja loży honorowej, a na niej miał zasiąść prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wraz ze swoją świtą i Cyrylem Ratajskim.
Na stadion, który był przeznaczony dla 80 tysięcy widzów, wdarło się ponad 100 tysięcy osób. Konstrukcja była obciążona do granic wytrzymałości. Inżynier Zaus ze swoimi komisarzami i wachmistrzami policji budowlanej z przerażeniem obserwowali wyznaczone odcinki.
Pierwsze rysy na belkach pojawiły się jeszcze przed przyjazdem honorowych gości. Uroczystości jednak nie można było już zatrzymać. Gdy po odegraniu hymnu wszyscy usiedli, rysy zaczęły się powiększać. Inżynier Zaus natychmiast powiadomił Ratajskiego o grożącej lada moment katastrofie. Ratajski musiał powiadomić Mościckiego.
W swoich wspomnieniach Czarnecki opisał ten moment.
Ratajski podszedł do głowy państwa z propozycją opuszczenia trybuny. Mościcki, spokojny i opanowany, zapytał, pilnie obserwując pokazy, czy katastrofa może nastąpić już, czy dopiero za chwilę. Gdy dowiedział się, że zachodzi obawa, zadecydował, iż zostanie do przerwy przewidzianej w programie i wtedy wyjdzie, aby nie wzbudzać paniki.
Tragedii na szczęście udało się uniknąć. 19 maja na stadionie miał się odbyć koncert pierwszego wszechsłowiańskiego zjazdu śpiewaczego. Kilka tysięcy śpiewaków musiało dać koncert przy zamkniętej trybunie głównej. Piękną, zadaszoną trybunę zamknięto i urzędowo opieczętowano.
Po zakończeniu Pewuki nastał czas rozliczeń.
Radcy Pajzderskiemu, jako projektantowi sprawującemu tylko nadzór autorski nad budową, nie przypisywano winy. Jednak z pewnością zajście w czasie wizyty Mościckiego miało duży wpływ na odwołanie go ze stanowiska kierownika Wydziału Rozbudowy Miasta.
Funkcję tę Ratajski powierzył Władysławowi Czarneckiemu, który piastował ją do wybuchu wojny. Z racji swego urzędu Czarnecki wszedł w skład komisji mającej wyjaśnić przyczyny katastrofalnego stanu nowo wybudowanego stadionu miejskiego.
Do komisji powołano poznańskie sławy budowlano-architektoniczne. Byli nimi
profesor Lucjan Balenstedt, inżynier Janusz Zaus, inżynier Tadeusz Ruge oraz inżynier Oskar Polman.
Komisja jednomyślnie stwierdziła, że beton był za słaby, a filary źle osadzone i niewłaściwie zabetonowane.
Wykonawca, firma Stanisława Hoffmana, twierdziła, że wszystkie prace wykonała poprawnie, co potwierdzone zostało w dzienniku budowy, i domagała się zapłaty całej należnej jej kwoty. Potencjalną winą jakichkolwiek zaniedbań przedstawiciele firmy Hoffman obarczali nieżyjącego już inżyniera Zeidlera. Ostatecznie firma zgodziła się na badania betonu.
Postanowiono wyciąć ze wskazanych przez komisję miejsc 6 kostek betonu celem sprawdzenia jego wytrzymałości. W laboratorium Szkoły Budownictwa Przyłąkowej okazało się, że beton jest doskonałej jakości, znacznie przekracza wymagane projektem parametry.
Zagadki nie rozwiązano by pewnie do dziś, gdyby właściciel firmy, Hoffman, nie postanowił zwolnić z pracy niejakiego pana Olejniczaka, człowieka cichego, spokojnego, posiadającego na utrzymaniu żonę i gromadkę dzieci.
Urażony na dumie i pozbawiony środków do życia Olejniczak pojawił się w biurze kierownika Czarneckiego i precyzyjnie wyjaśnił całą historię.
Olejniczak pracował przy budowie od samego początku. Miał duże doświadczenie i doskonale orientował się w jakości używanego betonu, a była ona fatalna. Do tego słupy nośne, które miały być osadzone na głębokość 8 metrów, osadzano zaledwie na głębokość 3-4 metrów.
Czarnecki twierdził, że się myli, i przedstawił Olejniczakowi analizy pobranego przez komisję betonu. Olejniczak zaczął się śmiać i opowiedział, jak wyglądała sprawa badań.
Kostki wycięte w obecności komisji zawieźliśmy na skład materiałowy Hoffmana. Tam były już przygotowane inne kostki o tych samych wymiarach. I te drugie zawieźliśmy do Szkoły Budownictwa na Łąkową. Nikt z komisji z nami nie jechał i nie sprawdzał, co przywieźliśmy.
Gdy Ratajski usłyszał relację Olejniczaka i otrzymał zapewnienie, że wszystko powtórzy przed sądem, przedzwonił do Dziurzyńskiego, ówczesnego dyrektora w zakładach światła i wody, by zgodnie z kwalifikacjami natychmiast zatrudnił Olejniczaka. Rozmowę zakończył zdaniem:
pan rozumie, on musi być przyjęty i bez mojego pozwolenia nie wolno go zwolnić.
Świetni adwokaci i wybuch wojny nie pozwoliły zakończyć sprawy wyrokiem. Ostatecznie Stanisław Hoffman wyjechał do Niemiec, a Olejniczak pracował rzetelnie w wodociągach i ponoć dorobił się nawet jakiegoś wyższego stanowiska.
Ów młody, niedoświadczony kierownik budowy, mamiony prezentami i alkoholem, swoimi podpisami w dzienniku budowy mógł się przyczynić do tego, by dzień inauguracji PWKi kojarzył się nam do dziś z największą katastrofą budowlaną w Polsce, a nie ze świętem odradzającej się państwowości.
W audycji Małgorzaty Jańczak, obrazki z PWKi, teksty czytali Sławomir Bajew i Piotr Maciejewski.